Gościnny Sępe. Nowe przygody Mikołajka. Tata okropnie przytył. Kiedy tata skończył drugi talerz kremu, złożył serwetkę w kółko i powiedział: w każdym razie to już postanowione, od jutra zaczynam dietę. Spytałem, co to jest dieta i mama mi wytłumaczyła, że tak się mówi, kiedy człowiek mniej je, żeby nie być gruby. Naprawdę przytyłem, powiedział tata. To, że ktoś przytył, podobno znaczy, że jest gruby. Ja tam nie uważam, żeby tata był jakiś przytyty, może tylko tam, gdzie nosi pasek, ale kolacja się skończyła, więc już nic nie mówiłem, tylko poszedłem spać. Następnego dnia była niedziela, a w niedzielę mama robi fantastyczne śniadanie z opiekanym chlebem, drożdżówkami, czekoladą i drzemem pomarańczowym, tym, w którym są kawałki skórki, ale i tak jest bardzo dobry. Tata, żeby nie przytył, wypił kawę, filiżankę kawy, bez mleka i bez cukru i to wszystko. Kiedy jadłem, tata na mnie patrzył, a potem powiedział do mamy: zastanawiam się, czy mały też trochę nie przytył. Mama odpowiedziała, że ja nie tyję, tylko rosnę, a to nie to samo. Tata powiedział, że oczywiście, a poza tym i tak jestem za młody i że nie miałbym dość silnej woli, żeby przestrzegać diety. Potem poszedłem z tatą na spacer. Często to robimy w niedzielę i bardzo lubię spacerować z tatą, której mi opowiada masę wspomnień z czasów, kiedy wygrał wojnę. Była ładna pogoda i wszyscy wyglądali na zadowolonych. W cukierni było pełno ludzi, którzy kupowali ciastka. Chciałam zatrzymać się na chwilę, żeby obejrzeć wystawę, ale tata pociągnął mnie za ramię, mówiąc: nie stójmy tutaj. A przed cukiernią tak ładnie pachniało. Potem poszliśmy na targ, na targu jest fajnie. Kiedy chodzimy tam z mamą, sprzedawcy dają nam czasem jabłko albo krewetkę, ale tata nie chciał tam zostać. Wracajmy, powiedział. Robi się późno. Wyglądał na zdenerwowanego. Na obiad mama zrobiła przystawkę zupełnie jak w restauracji. Zawiniętą szynkę z majonezem i innymi rzeczami w środku. Pycha. Potem był kurczak z kartofelkami i zielonym groszkiem. Dwa razy sobie dokładałem sałata, camembert i tort. Obiad był taki pyszny, że kiedy skończyliśmy jeść, było mi trochę niedobrze. Zdziwiłem się, bo tata też tak wyglądał, jakby nie czuł się najlepiej. A przecież jadł tylko sucharki, szpinaki, trochę piersi z kurczaka. Wyszliśmy we dwóch do ogrodu. Tata usiadł na leżaku, a ja położyłem się na trawie. A potem przyszedł Alcest, żeby się ze mną pobawić. Alcest to ten kolega ze szkoły, który jest strasznie przytyty. Bez przerwy je. Alcest powiedział tacie: cześć. Wyjął z kieszeni kawał czekoladowego ciasta i zaczął jeść. Ciasto było trochę zagniecione, ale wyglądało na dobre. Nie poprosiłem, żeby mi dał gryza, bo Alcest się strasznie złości, kiedy chce się jeść jego rzeczy. Tata spojrzał na Alcesta, przyjechał językiem po wargach i powiedział: powiedz Alcest, w domu nie dają ci jeść? Dają, odpowiedział Alcest. Dziś na obiad była tuszona wołowina z pysznym sosem, który wycier się chlebem. Mamie ten sos zawsze świetnie wychodzi, robi też dobry bigos, a wczoraj na kolację... Dobrze, wystarczy, krzyknął tata i zaczął czytać gazetę. Co mu jest? Spytał Alcest. Nie lubi tuszonej wołowiny? Zaproponowałem, żebyśmy pograli w piłkę. Graliśmy sobie, kiedy z zapłotu wyjrzała głowa pana Bledur. Pan Bledur to nasz sąsiad, bardzo lubi się z tą przekomarzać i jest strasznie śmieszny. I jak tam dzieci? Spytał pan Bledur. Bawicie się? A potem spojrzał na tatę, który wciąż czytał gazetę. Powinien z nimi pograć, powiedział pan Bledur. Trochę ruchu dobrze by ci zrobiło, ostatnio zacząłeś tyć. Tata już nie przytyje, powiedziałem, jest na diecie. Pan Bledur głośno się roześmiał i to tacie się nie spodobało. Żebyś wiedział, że jestem na diecie, krzyknął tata. Żebyś wiedział, jestem na diecie, żeby nie stać się taki gruby i brzydki i głupi jak ty. Ja jestem gruby? Ja? Krzyknął pan Bledur, który przestał się śmiać. No, powiedział Alcest. Prawda przemawia ustami dzieci, powiedział tata. A ty będziesz dalej tył, bo nigdy nie będziesz miał dość silnej woli, żeby przeprowadzić dietę. Ja nie będę miał silnej woli? Zapytał pan Bledur. Ty grubasie, odpowiedział tata. Pan Bledur przeskoczył przez płot. Jest gruby, ale dobrze skacze. I zaczęli się stąd popychać. Patrzyliśmy, jak się bawią, kiedy wyszła z domu mama i zawołała: chodźcie, dzieci, podwieczorek gotowy. Kiedy skończyliśmy podwieczorek, wyszliśmy znowu do ogrodu. Pan Bledur już sobie poszedł i tata zbierał kawałki gazety. Zamiast się wygłupiać, lepiej zjadłby pan podwieczorek, powiedział Alcest. Był piernik. Nie za dużo, ale naprawdę przepyszny. Tata spojrzał na Alcesta i powiedział mu, że jak będzie potrzebował opinii w sprawie jedzenia, to nie umieszka się go zapytać. Dobra, powiedział Alcest. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo na jedzeniu Alcest się zna najlepiej. Zna się jak mało kto. Ponieważ zaczął padać, mama kazała nam wejść do domu. Położyliśmy wszyscy do salonu, mama zrobiła robiła na drutach i słuchała radia, a tata czytał kawałki swojej gazety. W radiu nie było nic ciekawego, pani tłumaczyła, jak zrobić potrawkę z królika. Tata też uznał, że to nieciekawe. Zgaście to radio! Krzyknął i poszedł do swojego pokoju. Alcest był niezadowolony. To moja ulubiona audycja, powiedział. Alcest poszedł, bo zrobiło się późno, a poza tym nie było już piernika. Kolacja gotowa, krzyknęła mama. Poszedłem umyć ręce, a kiedy wyszedłem do jadalni, tata już był siedział przy stole, strasznie smutny. I no i okropnie się zdziwiłem, bo mama, która przecież ma dobrą pamięć, kompletnie zapomniała o dzieci taty. Dała mu na kolację mnóstwo rzeczy, była nawet fasolka z mięsem. Taty to wcale nie zdziwiło, trzeba przyznać, że był bardzo zajęty jedzeniem. I kiedy skończył drugi talerz kremu, włożył serwetkę w kółko i powiedział: w każdym razie już postanowione, od jutra zaczynam dietę. Jak dorosły? Mam nową sąsiadkę, która nazywa się Edwina i jest bardzo fajna. Dzisiaj rodzice pozwolili jej przyjść pobawić się ze mną w ogrodzie. W co się bawimy, Jadwiniu? Spytałem. W piłkę, w kulki, w kolejkę elektryczną? Nie, odpowiedziała Jadwinia. Pobawimy się w tatę i mamę. Ty będziesz tatą, ja będę mamą, a moja lalka to będzie nasza córeczka. Nie bardzo miałam ochotę bawić się lalką, bo nie lubię, a poza tym jakby koledzy zobaczyli, strasznie by się ze mnie śmiali. Ale jak nie chciałem, żeby Jadwinia się gniewała, więc powiedziałem, że zgoda. Dobra, powiedziała Jadwina. Więc tu jest kuchnia, tutaj stół, a tam kredens, a na nim zdjęcie wuja Leona. Jest wieczór, ja jestem ubrana w czerwoną sukienkę i buty na obcasach mojej mamy, a ty wracasz z pracy. No już. Spojrzałam na ulicę, czy nikt nie idzie, na przykład Alces, kumpel, który niedaleko mieszka, a potem zacząłem się bawić. Udałem, że otwieram drzwi i powiedziałam: dobry wieczór, Jadwiniu. Nie, roześmiała się Jadwinia, ale ty jesteś głupi, musisz do mnie mówić kochanie, jak tata, a ja będę mówiła do ciebie tak, jak moja mama mówi do taty. Zacząłem od nowa. Dobry wieczór, kochanie, powiedziałam. Dobry wieczór, Grzegorzu, powiedziała do mnie Jadwinia. O której to się wraca? Ale Jadwiniu, powiedziałem, ale Jadwinia nie dała mi dokończyć. Nie, Mikołaj, nie umiesz się bawić, naprawdę. Masz mówić do mnie, kochanie. Powiedzieć, że miałeś dużo pracy i dlatego tak późno wracasz, zawołała. Miałem mnóstwo pracy, powiedziałem, dlatego tak późno wracam, kochanie. Wtedy Jadwinia podniosła ręce do góry i krzyknęła: ach, tego się spodziewałam, co wieczór to samo. Założę się, że znowu włóczyłeś się z kolegami. I oczywiście nie obchodzi cię, czy ja się denerwuję, czy kolacja stygnie, ani czy nasza córeczka, która jest taka ładna, nie jest chora. Mógłbyś przynajmniej zadzwonić, pamiętać, że masz rodzinę i dom. Ale nie, pana to wszystko nie interesuje. Pan woli towarzystwo kolegów. Och, ja jestem bardzo nieszczęśliwa. I nie mów do mnie, kochanie. Kiedy Jadwinia skończyła mówić, była cała czerwona, a potem powiedziała: no czego stoisz z otwartymi ustami, Mikołaj? Baw się! Wiesz co, Jadwiniu? Spytałem. Może byśmy pograli w piłkę? Nie będę mocno strzelał, zobaczysz. Nie, odpowiedziała Jadwinia. Teraz możesz powiedzieć, że dużo pracujesz, żeby przynieść do domu mnóstwo pieniędzy. Dużo pracuję, żeby przynieść do domu mnóstwo pieniędzy, powiedziałem. Wtedy Jadwinia zaczęła wymachywać rękami. I tego też się spodziewałam, krzyknęła. Wykorzystują cię w pracy. Och, oczywiście, że ty nie musisz kupować, że ty musisz kupować jedzenie i płacić praczce. Ale mnie nie wystarczy to, co mi dajesz. Lalka i ja nie mamy co na siebie włożyć. Teraz na razy już ci mówiłam, żebyś poszedł do swojego dyrektora i poprosił o podwyżkę. Ale ty nie masz odwagi i czujesz, że sama do niego pójdę. A co ja teraz mówię? Spytałam. Nic. Powiedziała Jadwinia. Siedzisz do stołu i czekasz na kolację, czytając gazetę. Więc usiadłem na trawie i udałem, że czytam gazetę. Zamiast czytać gazetę, powiedziała Jadwinia, mógłbyś ze mną trochę porozmawiać, opowiedzieć, co dzisiaj robiłeś. Przez cały dzień siedzę w domu sama i nie mam do kogo ust otworzyć. A ty przychodzisz, bierzesz gazetę i nawet się nie odezwiesz. Ale Jadwiniu, powiedziałam, sama kazałaś mi czytać gazetę. Wtedy Jadwinia zaczęła się śmiać. Tak, kupta się przyznała, ale to dla żartu, bawimy się. Więc teraz udajesz, że zamykasz gazetę i mówisz: masz ci los. Jadwinia ślicznie wygląda, kiedy się śmieje. I lubię się z nią bawić, więc udałem, że zamykam gazetę i powiedziałam: Masz ci los. No to już szczyt, zawołała Jadwinia. Jaśnie pan protestuje, kiedy go proszę, żeby zamknął gazetę. I nawet nie pocałowałeś swojej córki, która jest taka ładna i dostała dobry stopień z recytacji. Jadwinia podniosła z ziemi lalkę i chciała, żebym ją wziął. Nie, powiedziałem, i lalki nie. Dlaczego lalki nie? Spytała Jadwinia. Z powodu Alcesta, odpowiedziałem. Gdyby mnie zobaczył, wyszedłbym na idiotę i w szkole by się wszystkim rozgadał. A kto to taki ten Alcest, jeśli można wiedzieć? Spytała Jadwinia. Kolega, wyjaśniłem, jest gruby i bez przerwy je. Na przerwach jest bramkarzem. Wtedy Jadwinia zmrużyła oczy tak, że zrobiły się całkiem małe. Więc wolisz bawić się ze swoimi kolegami niż ze mną? Powiedziała. Nie, odpowiedziałem, ale teraz moglibyśmy powiedzieć o kolejką elektryczną. Mam mnóstwo wagonów i szlabany, które się podnoszą i opuszczają. Jak wolisz bawić się z kolegą, to się z nim baw. Ja wracam do swojej mamy, oświadczyła Jadwinia i sobie poszła. Zostałem sam w ogrodzie i chciało mi się trochę płakać, ale z domu śmiejąc się wyszedł tata. Patrzyłem na nas przez okno, oznajmił. Bardzo dobrze zrobiłeś, byłeś stanowczy. A potem położył mi rękę na ramieniu i powiedział, no cóż, mój stary, one wszystkie są takie same. Strasznie się ucieszyłem, bo tata rozmawiał ze mną, jakby był dorosły. A co do Jadwini, która jest bardzo fajna, to jutro pójdę ją przeprosić, jak dorosły. Co będziemy robić później? Proszę o ciszę, krzyknęła pani. Wyjmijcie zeszyty i piszcie. Kleofasie, teraz ja mówię. Kleofasie, słyszałeś? Dobrze. Podam wam temat wypracowania na jutro. Co będę robić później? To znaczy, co macie zamiar robić w przyszłości? Kim chcielibyście zostać? Kiedy będziecie dorośli? Zrozumiano? A potem zadzwonił dzwonek na przerwę i wyszliśmy na podwórko. Byłem bardzo zadowolony, bo temat wypracowania był łatwy. Dobrze, więc co będę robił później? Zostanę lotnikiem. To strasznie fajne zajęcie, lata się szybko, brum. A kiedy jest burza albo samolot się pali, wszyscy pasażerowie się boją, oprócz was, oczywiście, i ląduje się na kadłubie. Ja, powiedział Eusebiusz, będę pilotem samolotów. O nie, krzyknąłem. Nie możesz, pilotem będę ja. A kto tak powiedział, jeśli można wiedzieć? Spytał mnie ten idiota Eusebiusz. Ja tak powiedziałam, a ty nie możesz sobie, a ty możesz robić co innego. Bez jaj. Poza tym nie można być idiotą, jeśli chce się prowadzić samolot. Powiedziałem temu idiocie Eusebiuszowi. Chcesz dostać w nos? Spytał mnie Eusebiusz. Pierwsze ostrzeżenie, pilnuję was. Powiedział Rosół, który nadszedł tak, żebyśmy go nie słyszeli. Rosół to nasz opiekun. Ma buty na gumowej podeszwie i cały czas nas szpiguje. Z nim lepiej nie zadzierać. Popatrzył na nas uważnie, poruszył brzmiami i poszedł skonfiskować piłkę. Co wy? Powiedział Rufus. Nie warto się bić. Pilotów może być kilku. Ja też chcę zostać lotnikiem. Wystarczy przecież, że każdy będzie miał swój samolot i sprawa załatwiona. Uznaliśmy z Eusebiuszem, że Rufus ma rację i że tak będzie bardzo fajnie, bo naszymi samolotami będziemy mogli się ścigać. Kleofas powiedział, że chce być strażakiem i chce jeździć czerwonym samochodem i nosić hełm. Mnie to zdziwiło. Myślałem, że Kleofas zostanie kolarzem. Ma żółty rower i od dawna trenuje, żeby wziąć udział w Tour de France. Oczywiście, przyznał Kleofas, ale wyścigi nie odbywają się przez cały czas. Będę strażakiem w przerwach między zawodami. Za to Joachim chciał zostać kapitanem okrętu wojennego. Odbyła się fajna podróż i ma się mundur i czapkę i wszędzie pełno galonów. Poza tym, powiedział nam Joachim, za każdym razem, kiedy wrócę do domu, rodzice będą strasznie dumni i wyprawiają na moją część bankiet. A co ty będziesz robił? Spytałem Alcesta. Pójdę na bankiet Joachima, odpowiedział mi Alcest i odszedł śmiejąc się ze swoją kanapką. Gottfried powiedział, że będzie pracował w banku swojego ojca i zarabiał mnóstwo pieniędzy. Ale Gottfriedowi nie trzeba za bardzo wierzyć. Jest strasznym kłamcą i wygaduje różne głupstwa. Ananiasz, ten wredny pupilek, okropnie nas rozśmieszył, mówiąc, że zostanie nauczycielem. A ja, oznajmił Maksensiusz, będę detektywem, jak w filmach. I Maksensiusz wytłumaczył nam, że niesamowicie jest być detektywem, ma się prochowiec, kapelusz, a w kieszeni rewolwer. I prowadzi się samochody, samoloty, helikoptery, statki, a kiedy policja nie może trafić na ślad przestępców, znajduje ich detektyw. To bujda, powiedział Rufus. Mój ojciec mówi, że w życiu wcale nie jest tak jak w filmach. Nie zatrzymuje się bandytów pajacując. I gdyby detektywi próbowali zatrzymać bandytów tak jak w filmach, to zaraz to sam zaraz zostałby bandytą. A co on tam wie, ten twój ojciec? Spytał Maksensiusz. Mój ojciec pracuje policji, więc chyba wie, odpowiedział Rufus. To prawda, ojciec Rufusa jest policjantem. Wolne żarty, powiedział Maksensiusz. Twój ojciec zajmuje się ruchem drogowym, nie łapie bandytów, wypisując mandaty. A chcesz dostać w łeb? Spytał Rufus, który nie lubi, jak mu się źle mówi o jego rodzinie. Drugie ostrzeżenie, powiedział Rosu. Spójrzcie mi w oczy. Wyglądacie najbardziej rozbrykanych niż zwykle. Jeśli się nie uspokoicie, to uprzedzam, marny wasz los. Rosu sobie poszedł i Maksensiusz powiedział, że jedną z najtrudniejszych i najciekawszych rzeczy, jaką robią detektywi, jest śledzenie bandytów tak, żeby się nie zorientowali. Trzeba wtedy udawać, że się czyta gazetę albo zawiązuje sznurowadło. Jak wiesz, że to bandyta, to po co go śledzić? Spytał Rufus. Wystarczy go aresztować. Po to, żeby cię zaprowadził do swojej kryjówki, odpowiedział Maksensiusz. Jak go zaaresztujesz, nigdy ci nie powie, gdzie jest jego kryjówka i reszta szajki. Zapytaj ojca. Bandyci nigdy nie przyznają, kiedy policja ich przesłuchuje. Wszyscy o tym wiedzą. Poza tym jest jasne, że twój ojciec nosi mundur, to nie może śledzić bandytów. Tak, żeby się nie zorientowali. Kiedy bandyci widzą na ulicy policjanta, który udaje, że czyta gazetę, to trach, od razu nabierają podejrzeń. Właśnie dlatego potrzebni są detektywi. I Maksens już oświadczył, że jest świetny w śledzeniu ludzi, tak żeby się nie zorientowali. Że ćwiczył to już na ulicy w drodze do szkoły i że bardzo dobrze mu szło i że zaraz nam pokaże. Idźcie sobie gdzie chcecie, powiedział, a ja będę was śledził. Tak, że nikt się nie zorientuje. Więc zaczęliśmy sobie chodzić, a Maksens już szedł za nami w pewnej odległości. Za każdym razem, kiedy się obejrzeliśmy, żeby na niego spojrzeć, schylał się i udawał, że zawiązuje sznurowadło. No i co? Powiedział Rufus. Widać, że nas śledzisz. Jasne. Tak jest łatwo, przyznał Maksens już. Ale to dlatego, że mnie znacie. Detektyw, który, żeby go nie rozpoznano, przybiera się i przykleja sobie wąsy. W ten sposób nikt się go nie zauważa. Gdybyś miał wąsy na przerwie, jeszcze jakbyśmy cię zauważyli, powiedział Eusebiusz. Zaśmialiśmy się wszyscy i to się Maksensiuszowi nie spodobało. Zaczął krzyczeć, że jesteśmy głupi i zazdrośni, a potem zobaczył Rosowa, który patrzył na niego z daleka, więc schylił się i udał, że zawiązuje sznurowadło. Niepotrzebnie mówiłem, powiedział Maksensiusz, że będę was śledził. Detektyw nie uprzedza, jak ma się śledzić bandytów. To by nie miało sensu. No to zacznij śledzić kogoś, nie uprzedzając go, poradziłem. Maksens już uznał, że to świetny pomysł i poszedł śledzić jednego starszego chłopaka, który powtarzał lekcję. Poszliśmy za Maksensiuszem, który co jakiś czas udawał, że zawiązuje sznurowadło. A potem chłopak nagle się odwrócił, zapadł Maksensiusza za koszulę i krzyknął. Przestaniesz mi śledzić, markaczu! Chcesz, żebym ci przyłożył? Maksensiusz zrobił się blady jak papier, a potem chłopak go puścił i Maksensiusz usiadł na ziemi. Ale zaraz wstał i wrócił do nas. Lepiej, powiedział Rufus, wymyśl coś innego do tego wypracowania, bo jako detektyw jesteś beznadziejny. No, jeśli wszyscy detektywi są tacy, to ja od razu zostaję bandytą, powiedział Kleofas. Roześmieliśmy się i Maksens już się strasznie wkurzył. Zaczął krzyczeć, że to wszystko przez nas, że ten chłopak się zorientował, że on za nim idzie, bo my żeśmy szli za nim. I że nawet najlepszy detektyw na świecie nie mógłby dobrze pracować, jeśli chodziłaby za nim banda głupków. Kto jest bandą głupków? Spytał Gottfried. Wy! Krzyknął Maksensiusz. Trzecie i ostatnie ostrzeżenie urwisy! Krzyknął Rosu. Dlaczego się bijecie? Co? My się nie bijemy, prze pana! Powiedział Joachim. Tu chodzi o wypracowanie. Rosu zrobił wielkie oczy, uśmiechnął się samymi wargami. O wypracowanie? Zapytał. Co ty powiesz? Wypracowanie o boksie? Oczywiście. Och, nie, prze pana, wyjaśniłem. To wypracowanie, co będziemy robić później. Co będziecie robić później? Powtórzył Rosu. To bardzo proste. Nie musicie się głowić. Ja wam pomogę. Powiem wam, co będziecie robić później. I Rosu ukazał nam wszystkich zostać w szkole po lekcjach.